Z nami w studiu Ewa Mazur ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
SGGW od 18 lat bierze udział w badaniu stanu pszczelich rodzin po zimie. Takie badanie jest prowadzone także w tej chwili. Jakie są pytania, które pszczelarzom zadajecie w ankiecie?
Po pierwsze to ile rodzin przygotowali do zimy, czyli ile rodzin mieli po prostu w poprzednim sezonie, a także ile rodzin stracili, tak? Czyli ile rodzin umarło w trakcie tego trudnego okresu zimowego. I właśnie głównym celem ankiety jest monitorowanie tych strat, czyli tego po prostu ile rodzin nie przeżywa, no i co się z nimi dzieje. Więc pytamy też o objawy, które pszczelarze widzą po zimie, już po prostu wczesną wiosną, w lutym, w marcu, ale także są pytania o to, z jakich pożytków korzystają pszczoły, czyli z jakich kwiatów, z jakich roślin korzystają. No i takie podstawowe aspekty gospodarki pszczelarskiej, czyli czy pszczelarze używają leków, jeżeli tak, to jakich, czy na przykład transportują pszczoły w jakieś inne miejsca, czy na przykład, czy wymieniają matki pszczele, bo pszczelarze mogą to robić, mogą kupować matki pszczele od innych hodowców i je wymieniać w gniazdach.
A co się zimą dzieje z takimi pszczołami? Czemu to jest tak trudny okres?
To jest trudny okres z tego względu, że pszczoły są trochę zdane same na siebie. Tworzą w tym momencie tak zwany kłąb, czyli taką jakby kulę, która się grzeje właśnie od energii tych pszczół i od tego, co one tam robią. Muszą utrzymać temperaturę wtedy w gnieździe, a no niestety przez anomalię temperatur, które mamy teraz, no i przez czynniki głównie chorobowe, ten czas jest coraz trudniejszy dla pszczół, bo paradoksalnie im zima jest stabilniejsza i nawet są minusowe temperatury, to dla pszczół po prostu lepiej.
Czyli to nie jest tak, że jak zimą nie widzimy pszczół, nie latają nam przed nosem, to one nic nie robią. Też mają całe życie mają ciężką pracę.
Tak, te pszczoły tak zwane zimowe, one żyją tak naprawdę kilka miesięcy i bardzo się mocno spracowywują w tym okresie i to jest ciężki czas po prostu dla nich.
Czy to jest tak, że właśnie jedne pszczoły, no ich życie przypada tak naprawdę tylko i wyłącznie na zimę i one pracują na te przyszłe pokolenie tych, które będą żyły latem.
Tak, dokładnie tak, więc te pszczoły, które urodziły w cudzysłowie się we wrześniu czy w październiku, muszą przeżyć ten trudny czas i później jeszcze wychować to młode pokolenie, które już teraz jest w gniazdach, więc no podwójne, bardzo trudne zadanie dla nich.
Co te zbierane informacje dają nauce?
Po pierwsze, wiemy, jesteśmy w stanie oszacować, jakie są główne przyczyny śmierci rodzin podczas zimy. No i z naszych polskich badań, ale też europejskich, bo my działamy w takim konsorcjum, można powiedzieć, wynika, że to choroby, głównie choroby zakaźne są przyczyną śmierci rodzin.
Badania podłużne dają nie tylko informacje o tym, jak pszczoły mają się dziś, ale też powiedzieliśmy, że prowadzicie je do 18 lat. Jak w takim razie na przestrzeni tak długiego okresu zmieniały się te wyniki?
To znaczy cały czas mamy potwierdzenie, że to właśnie choroby, tak jak już wspomniałam, są jedną z głównych przyczyn tych wysokich strat. Mamy zmiany, tak? Rokrocznie straty się troszkę, że tak powiem, wahają, choć przez te 18 lat prawie w każdym roku te wyniki wskazywały na wysoką śmiertelność. Ostatnie dwa lata są pozytywne, bo te straty są wynoszą poniżej 10%, co jest właśnie dla nas dobrą informacją. Zobaczymy, jak będzie po tym roku. Badanie trwa, zachęcam do udziału. Natomiast mimo wahań właśnie tych strat rokrocznie, to jednak choroby wychodzą tutaj na czoło. No i to jest nasz główny problem w polskim pszczelarstwie, że potrzebujemy cały czas edukacji pszczelarzy tych i hobbystów, i profesjonalnych właśnie w zakresie chorób.
To w takim razie z czego to wynika, że przez te ostatnie dwa lata są lepsze wyniki, bo to tak szczerze jedna z niewielu pozytywnych informacji, które ja słyszę od naukowca na temat stanu czegokolwiek związanego z przyrodą w dzisiejszych czasach.
Trudne pytanie. Ciężko odpowiedzieć jednoznacznie. Niewykluczone, że ma to związek z nektarowaniem roślin, też z pogodą. Mówiłam, że pogoda ogólnie nie sprzyja pszczołom. Jednak te bardzo ciepłe wiosny mają pozytywny wpływ, bo wtedy rodziny się bardzo szybko rozwijają i to jest taki bodziec bardzo dobry dla rodzin. Ciężko powiedzieć, tak, dlaczego te ostatnie dwa lata są takie pozytywne. Widzimy w tych poprzednich latach, tak, 18 lat już to trwa, że po roku ze stratami bardzo niskimi często są lata z bardzo wysokimi stratami. Mhm. Teraz mamy ten system, że 2 lata pozytywne, niewykluczone, że w tym roku wyniki będą zupełnie inne, tak, i te straty będą bardzo wysokie. Trochę się tego obawiam.
To badania, które wykonujecie od 18 lat, a w tym roku dodano pytanie o zadowolenie z życia pszczelarzy. Skąd ten nowy pomysł i co to pytanie może jeszcze dać?
Tak, to prawda. W tym roku wszyscy koordynatorzy tej ankiety pszczelarskiej zdecydowali, żeby dodać pytanie o well-being, czyli właśnie zadowolenie z życia tej grupy docelowej, czyli pszczelarzy. Ma to na celu dowiedzenie się, jak pszczelarze postrzegają swoje życie, swoje zadowolenie z tego życia. Pytamy o to, jak postrzegają swój status 5 lat wcześniej, teraz jakby w tym okresie, no i jak widzą siebie w przyszłości. Naszym celem jest głównie porównanie tych danych do sytuacji teraźniejszej, jeżeli chodzi o właśnie kryzys w rolnictwie, taki ogólnie kryzys światowy. Pytamy ciągle o to, jak się czują pszczoły, a nikt tak naprawdę nie zastanawia się, jak się czują pszczelarze. Mhm. A przecież to są osoby, które no właśnie opiekują się tymi owadami, tą no bardzo istotną po prostu grupą zwierząt gospodarskich. Mhm. I taki jest cel właśnie tego pytania. Mhm. Na razie to jest pilot po prostu, tak? Pierwszy rok takiego pytania.
Jak są już dane zebrane, przeanalizowane i jakieś wnioski z nich wyciągnięte, to co sami pszczelarze mają z tych badań? Co oni będą mieli z tej wiedzy?
Po pierwsze, no sama informacja o stratach, zwłaszcza w konkretnych regionach, w konkretnych województwach, ma dla pszczelarzy znaczenie. Poza tym my wykonujemy z polskich danych analizy wieloczynnikowe, gdzie sprawdzamy, który czynnik właśnie ten pszczelarski miał najwyższy wpływ na to, czy straty były wysokie czy niskie. Mhm. Więc na przykład dla pszczelarza jest to informacja, czy opłaca mu się wymieniać matki pszczele, czy opłaca mu się wymieniać plastry na przykład w gnieździe, żeby właśnie pozytywnie to wpłynęło na straty. Więc taki aspekt praktyczny. Poza tym same straty również są informacją dla decydentów, dla osób, które zawiadują dopłatami dla pszczelarzy. Mhm. I też organizują tak właśnie dopłaty do leków, dopłaty do matek pszczelich również, czy do jakiegoś sprzętu pszczelarskiego. Mhm.
A zwykły Kowalski, który widzi przefruwającą pszczołę obok niego, czy to tutaj u nas we Warszawie, czy wyjeżdżając gdzieś bardziej na łono natury, co my wszyscy możemy robić na co dzień, żeby opiekować się też tymi pszczołami, dbać o ich dobro i minimalizować ich straty, bo jak często się powtarza, bez pszczół nie ma nas.
Tak, to prawda. Po pierwsze, warto zadbać o jedzenie dla nich, czyli po prostu siać miododajne rośliny, nektarodajne i pyłkodajne rośliny, najlepiej rodzime, tak? Czyli polskie po prostu gatunki. Może nam się to wydawać dziwne, ale po prostu chwasty, które są na trawnikach, na właśnie łąkach, na jakichś nieużytkach, to bardzo często jest najlepszy pokarm dla tych pszczół. Jeszcze dodam, że nasze badanie dotyczy tylko pszczoły miodnej, tej, która jest zaopiekowana właśnie przez pszczelarzy. Natomiast w Polsce mamy ponad 500 gatunków innych pszczół, innych zapylaczy, które no nie są w żaden sposób zarządzane przez nas ludzi. Mam na myśli pszczoły samotne, w tym trzmiele, chociażby też murarka ogrodowa, która jest dość popularna i pospolita. I wszystkie te pszczoły potrzebują jedzenia, ale też siedliska, czyli miejsca bez ingerencji człowieka. Najczęściej to jest ziemia, jakieś chałdy piachu, gliniaste, wapienne tereny, ale to też mogą być miejsca z martwym drewnem, z kamieniami i takie po prostu przestrzenie, chociażby w rogu ogrodu, które nie są w jakikolwiek sposób przez nas czyszczone czy zmieniane. Mhm. Taka mikroenklawa właśnie dla pszczół, no i to też dla innych zwierząt, bo inne zwierzęta też cierpią, jeżeli my ingerujemy w każdy skrawek naszego terenu.
To ostatnie pytanie, jakie w takim razie te rośliny warto posiać na działce, jak wyjedziemy teraz w kwietniu?
Oj, to jest tak szeroka grupa roślin, no chociażby jakieś rodzime chabry, jakaś babka lancetowata, też popularny mniszek. Tutaj czasami warto nawet nie tyle co siać te kwiaty, ale nie kosić tego terenu, albo chociaż skrawka terenu, żeby natura po prostu zrobiła swoje, żeby te naturalne rośliny rodzime w sensie wysiały się same.
No to działkowicze słyszeli, wiedzą co robić teraz, kiedy będą wiosenne porządki robili na swoich działkach. Z nami była Ewa Mazur ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dzięki wielkie.
Dziękuję za zaproszenie.